Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zainaugurował w Watykanie fontannę poświęconą jego patronowi. Stolica Apostolska potwierdziła wstępny program papieskiej wizyty w Wielkiej Brytanii. Za chwilę aktualności dnia. Następnie Międzynarodową Federację Pueri Cantores zaprezentuje jej prezydent ksiądz Robert Tyrała. Na koniec zaś Aleksander Kowalski w ramach cyklu Wspólne Dziedzictwo przypomni dialog na drogach świata podejmowany z Żydami przez Jana Pawła II. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież chętnie udaje się do ogrodów watykańskich, by spędzić tam trochę czasu na modlitwie i znaleźć odprężenie. Przyznał się do tego, poświęcając dziś kolejną fontannę, jaka powstała w tym papieskim parku rozciągającym się za Bazyliką Świętego Piotra. Zbudowano ją na placu przed gubernatoratem, czyli budynkiem Zarządu Państwa Watykańskiego. Składa się ona z dwóch zbiorników wykonanych z tonalitu. Do nich spływa woda ze skały i wznosi się nad nimi palma, co nawiązuje do krajobrazów palestyńskich, które były tłem scen znanych z Ewangelii.
Fontannę sfinansowaną przez włoskich i zagranicznych sponsorów zaprojektowali architekci z Watykańskiej Dyrekcji Służb Technicznych, a ozdabia ją sześć reliefów z brązu wykonanych przez rzeźbiarza Franco Murera z Belluno we włoskich Alpach. Przedstawiają one sześć scen z życia świętego Józefa. Są to jego zaślubiny z Maryją, sen, w którym anioł objawił mu poczęcie Jezusa z Ducha Świętego, narodzenie Chrystusa, ucieczkę do Egiptu, odnalezienie w świątyni i pracę Józefa w warsztacie w Nazarecie. Nawiązując do nich, Benedykt XVI wskazał duchowe zalety swojego patrona chrztu. Przypomniał, jak pouczony przez anioła we śnie, święty Józef ufał Bogu i współpracował z jego planem zbawienia.
Niewątpliwie wkroczenie Boga w życie świętego Józefa musiało wzbudzić niepokój w jego sercu. Zawierzyć Bogu to nie znaczy, że wszystko staje się jasne według naszych kryteriów. Nie znaczy, że realizujemy to, co zaplanowaliśmy. Zawierzyć Bogu znaczy pozbyć się tego, co własne, zrezygnować z samego siebie. Tylko bowiem ten, kto akceptuje zatracenie samego siebie dla Boga, może być sprawiedliwym jak święty Józef, czyli może dostosować własną wolę do woli Bożej i w ten sposób urzeczywistnić samego siebie.
Ofiarowana papieżowi fontanna jest w Watykanie już setną z kolei. Dyrekcja Służb Technicznych Państwa Watykańskiego wydała z tej okazji trzytomowy album poświęcony wszystkim 100 fontannom tam się znajdującym.
Watykan potwierdził papieską podróż do Wielkiej Brytanii. Odbędzie się ona w dniach od 16 do 19 września na zaproszenie rządu Zjednoczonego Królestwa, królowej Elżbiety II, a także episkopatów katolickich Anglii, Walii oraz Szkocji. Komunikat Watykańskiego Biura Prasowego przypomina, że w czasie swej pielgrzymki Benedykt XVI ogłosi błogosławionym kardynała Johna Henry'ego Newmana, który przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm.
Papież ponadto złoży wizytę królowej Elżbiecie II w jej pałacu w Edynburgu, będzie przewodniczył mszy świętej w Glasgow, spotka się z przedstawicielami świata polityki, kultury i przedsiębiorczości, weźmie udział w nabożeństwie ekumenicznym w opactwie westminsterskim. Ojciec Święty będzie również przewodniczył mszy w katedrze westminsterskiej oraz czuwaniu modlitewnemu w londyńskim Hyde Parku.
W Białej Podlaskiej zakończył się Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores. Organizacja ta formuje młodych śpiewaków zaangażowanych w chórach i zespołach muzycznych, rozwijających działalność artystyczną i liturgiczną w instytucjach kościelnych. Polacy należą do szerszej Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores. O jej prezentację poprosiliśmy jej aktualnego prezydenta, księdza Roberta Tyrałę.
Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores powstała w 1944 roku, kiedy ksiądz Ferdynand Maillet, właściwie na zakończenie II wojny światowej, wygłosił takie swoje słowo, w którym powiedział: wydaje się dzisiaj z perspektywy pewne prorocze myśli. Jutro wszystkie dzieci świata będą śpiewać Boży pokój. Pewnie nie spodziewał się wtedy ksiądz Maillet, że jego idea zgromadzenia wtedy tylko chłopców podczas liturgii przy śpiewie rozejdzie się tak bardzo na cały świat. Z Francji bowiem ta idea przedostała się do Niemiec, a potem do Włoch i właściwie na wszystkie kontynenty. Dzisiaj Federacja Puri Cantores obecna jest w 35 krajach świata, blisko 40 tysięcy młodych śpiewaków. Oczywiście wtedy, kiedy zakładał federację ksiądz Ferdynand Maillet, była to federacja tylko chórów chłopięcych. Po Soborze Watykańskim II, który jak wiemy ekumeniczny, a z drugiej strony także dopuszczający wielu świeckich do działania w kościele, odezwały się także głosy, że do liturgii powinno dopuścić się także dziewczęta. No i tak się stało. I właściwie po Soborze Watykańskim II w liturgii mogą śpiewać także dziewczęta. I ta federacja skupia chóry chłopięce, chłopięco-męskie, ale także chóry dziewczęce, chóry młodzieżowe, a także w niektórych wypadkach chóry uniwersyteckie. Najprężniejszą federacją, jeżeli chodzi o ilość chórów, a także o pewien poziom muzyczny, jest oczywiście federacja niemiecka. To trudno się inaczej z tym zgodzić. Ale federacja rozwija się w tej chwili we wszystkich krajach. Jest obecna od 1992 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i tutaj myślę właśnie o Polsce, a potem na Słowacji i na Łotwie. To są jakby późniejsze już federacje. Najbardziej w tej chwili interesującym miejscem, gdzie federacja bardzo się rozwija, jest Azja. Ja w styczniu odbyłem podróż po krajach azjatyckich. Najpierw była to Tajlandia i była to konferencja episkopatu, na którą zostały zaproszone ruchy religijne obecne w Azji. I między innymi ja tam prezentowałem także Puri Cantores. Jesteśmy obecni w Azji, w Korei Południowej, jesteśmy obecni w Indiach, jesteśmy obecni na Sri Lance. Najpiękniejsze doświadczenie było właśnie na Sri Lance, kiedy wizytowałem każdy chór z osobna w diecezji Colombo i jakość ich śpiewania, a także sposób, jak to przeżywają, ogromne wartości religijne, które w sobie noszą, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja pożyłem sobie taką myśl, która oczywiście nie jest żadną nowością, już ojciec święty Jan Paweł II o tym mówił, że Azja jest przyszłością Kościoła. Na tej konferencji episkopatu spotkałem wielu wspaniałych ludzi, którzy zainteresowali się ideą federacji. Prawdopodobnie w niedługim czasie federacja ukonstytuuje się także na Filipinach, Japonii, także w Indiach powstanie już zamiast korespondenta, powstanie sama federacja. Także myślę o wielu innych miejscach. Drugim takim obszarem, gdzie federacja jest bardzo, bardzo obecna, to jest Ameryka Północna. I tam w Stanach Zjednoczonych chóry dziecięce, no właśnie rozwijają się bardzo dobrze. Zaskakujące jest to, co podjął episkopat z Brazylii, z kolei w Ameryce Południowej, gdzie podjęto taką ideę, że to jest sposób wychowania młodych ludzi poprzez muzykę i wartości chrześcijańskie w wielu kościołach właśnie brazylijskich. Stąd chórów w Brazylii jest po prostu bardzo wiele. Ja teraz zbieram się na kongres właśnie do Brazylii. Tam będzie prawie 3000 młodych śpiewaków z całej Brazylii, z udziałem dwóch nowych, jakby takich korespondentów, których powołaliśmy w ostatnim czasie, a mianowicie w Wenezueli i w Argentynie. Także z uczestnictwem tych dwóch chórów. I kolejne miejsce, gdzie federacja znajduje swoje szczególne miejsce, powiedzmy, w życiu Kościoła, to jest Afryka. W tej chwili w Ruandzie, w Gabonie, w Kongo i Burundi. Tam pod koniec września będzie także kongres tych właśnie chórów, ale już są pewne plany także związane z Republiką Południowej Afryki, Tanzanią. Myślę, że to jest też taka przyszłość dla Federacji Puri Cantores. Zasadniczą kwestią, która stawia sobie federacja dzisiaj, to jest sposób ewangelizacji, misję poprzez muzykę. Muzykę, wartości chrześcijańskie, wychowywanie w tych wartościach. To jest nieprawdopodobne, kiedy słyszy się młodych, wspaniałych ludzi, którzy najpierw oczywiście na próbach ćwiczą, przygotowują się, ale później jakby przenoszą nas w inny obszar. Pokazują piękno, które w nich jest poprzez muzykę. Piękno, które, ja to często lubię nazywać śladem Boga. Bóg zostawił ten ślad i rzeczywiście to widać, to słychać. Wzruszające doświadczenie, o którym chcę jeszcze na koniec powiedzieć, miało miejsce w Bombaju podczas tej mojej tam wizyty. Tam jest jeden chór, który w tej chwili przygotowuje pole do tworzenia federacji. Mianowicie okazało się, że co parę tygodni organizują takie koncerty, jak już widziałem, idea federacji, także śpiew dla pokoju. Właśnie takie modlitwy o pokój. No i nic by w tym pewnie dziwnego nie było, bo w wielu miejscach się to odbywa. Oczywiście tutaj śpiew dzieci jakoś szczególnie przemawia i szczególne ma znaczenie. Ale obok tego głoszenia idei pokoju, obok właśnie tego śpiewania o pokoju, potem zaczyna się praktyczna miłość bliźniego, bo okazuje się, że zawsze po tym koncercie, a może nawet jak potem w rozmowie z nimi wynikało, z tymi turystami bardziej i częściej, mają blisko kościoła, w którym zwykle organizują te koncerty, hospicjum dla dzieci. Biedne dzieci, które właściwie są w oczekiwaniu na spotkanie z Bogiem. Widziałem takich wiele obrazów, kiedy ci piękni, młodzi śpiewacy potem pochylają się nad tymi swoimi koleżankami i kolegami, rozmawiają z nimi, a z kim nie da się rozmawiać, to modlą się, trzymali ich za ręce. Wspaniały obraz właśnie przejścia od tego piękna, które jest w muzyce, do piękna, które świadczone jest miłości miłosiernej. I to jest zadanie federacji. Chciałbym, żeby federacja w przyszłości była obecna we wszystkich krajach świata i wszędzie tam, gdzie są dzieci i młodzi, mogli głosić, że jedynie w Bogu jest nadzieja, a pokój, który od Boga pochodzi, ma sens. I to jest idea federacji i takie są jej założenia. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Robert Tyrała, prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Podczas tak licznych podróży apostolskich Jana Pawła II nie zabrakło spotkań z wyznawcami judaizmu. Również pod tym względem podejmował on, a jednocześnie w znacznej mierze rozwijał, dziedzictwo swojego poprzednika Pawła VI, który spotkał się z Żydami w czasie swych podróży do Ziemi Świętej, Turcji i Kolumbii. Już pod koniec pierwszego roku pontyfikatu, 3 października 1979 roku, papież Polak podczas wizyty w USA przemawiał na Manhattanie do licznie tam zgromadzonych przedstawicieli nowojorskiego społeczeństwa, wśród których byli też przywódcy wspólnoty żydowskiej. Do nich skierował część swego wystąpienia, nawiązując do przemówienia, które ponad pół roku wcześniej wygłosił w Watykanie do katolicko-żydowskiego Komitetu Łączności.
Kilka miesięcy temu spotkałem się w Rzymie z międzynarodową grupą przedstawicieli żydowskich. Przy tej okazji, przypominając inicjatywy podjęte po Soborze Watykańskim II podczas pontyfikatu mojego poprzednika Pawła VI, powiedziałem, że obie nasze wspólnoty są złączone ze sobą i ściśle związane w samej płaszczyźnie właściwych każdej z nich tożsamości religijnych. I że na tej podstawie uznajemy z całkowitą jasnością, iż droga, którą powinniśmy postępować, jest drogą braterskiego dialogu i owocnej współpracy. Miło mi stwierdzić, że tą samą drogą poszły tutaj, w Stanach Zjednoczonych, szerokie kręgi obu wspólnot oraz ich odnośne władze i gremia przedstawicielskie. Jako ktoś, kto w swojej ojczyźnie dzielił cierpienia naszych braci, pozdrawiam was słowem wziętym z języka hebrajskiego.
Shalom!
Pokój niech będzie z wami.
Peace be with you!
Nowojorskie przemówienie zawiera elementy, do których Jan Paweł II nieraz jeszcze wróci w swych wypowiedziach do Żydów czy o Żydach. Przytoczył on tu swoje własne słowa o związkach religii żydowskiej i chrześcijańskiej w samej płaszczyźnie właściwych każdej z nich tożsamości religijnych. Wypowiedział je w marcu 1979 roku na swym pierwszym watykańskim spotkaniu z wyznawcami judaizmu z Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Podsumował wtedy soborowe nauczanie o relacjach chrześcijańsko-żydowskich i kroki Stolicy Apostolskiej podejmowane na tym polu, opowiadając się za ich kontynuowaniem. Drugi znamienny dla polskiego papieża punkt nowojorskiej wypowiedzi to odwołanie się do osobistych przeżyć wojennych w okupowanej Polsce, związanych z tragedią zagłady Żydów. Oba te elementy obecne są też w przemówieniu wygłoszonym 8 miesięcy później, 1 czerwca 1980 roku w Paryżu, na tym razem już specjalnym spotkaniu z przedstawicielami francuskiej wspólnoty żydowskiej. Zwracając uwagę na jej liczebność i żywotność, na jej długą, chwalebną historię, na wybitne postacie z nią związane, papież przypomniał, że wiele ucierpiała ona w mrocznych latach okupacji i wojny.
Je rends hommage à ces victimes.
Oddaję hołd tym, o których wiemy, że ich ofiara nie była daremna. To od wtedy naprawdę, dzięki odwadze i zdecydowaniu pewnych pionierów, w tym Gilles Isaaca, zaczął się ruch, który doprowadził nas aż do dialogu i współpracy w obecnym czasie, inspirowanych i pobudzanych przez deklarację Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate. Dialog ten i współpraca są bardzo żywe i aktywne tutaj we Francji. Cieszę się z tego. Jak to powiedziałem przy innej okazji do przedstawicieli żydowskich, stosunek między judaizmem a Kościołem istnieje w samej płaszczyźnie właściwej każdej z nich tożsamości religijnych. Ten stosunek powinien być jeszcze pogłębiony i wzbogacony przez studia, wzajemne poznanie, nauczanie religijne po jednej i drugiej stronie i starania o przezwyciężenie istniejących jeszcze trudności.
W swym paryskim przemówieniu z 1980 roku papież przypomniał postać nieżyjącego już wówczas od 17 lat Gilles Isaaca. Ten francuski historyk, który stracił w Shoah wiele bliskich osób, należał do inicjatorów dialogu Żydów z chrześcijanami. Dostrzegał głębokie żydowskie korzenie pierwotnego chrześcijaństwa. Podejmował szereg inicjatyw przyjaźni między wyznawcami obu religii. Podczas wojny napisał książkę Jezus i Izrael, opublikowaną już po jej zakończeniu. Przyjął go na audiencji Pius XII, którego prosił o reformę wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, i Jan XXIII, który go skontaktował z kardynałem Augustinem Beą, przygotowującym przyszłą soborową deklarację Nostra Aetate. Gilles Isaac postulował odrzucenie przez chrześcijan nauczania pogardy wobec Żydów. Sprawie tej poświęcił swą wydaną na rok przed śmiercią książkę, noszącą zresztą tytuł Nauczanie pogardy. Do takich żydowskich prekursorów dialogu Jan Paweł II nawiąże jeszcze nieraz. Okazji do tego nie zabraknie, gdy będzie się spotykał z Żydami w czasie swych zagranicznych podróży. W samym tylko 1980 roku, po czerwcowym spotkaniu w Paryżu, będą jeszcze dwa podobne. W lipcu w Brazylii, a w listopadzie w Niemczech. O nich jednak już w następnej audycji naszego cyklu.
Audycja Aleksandra Kowalskiego kończy nasz poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.